Króluj nam Chryste. Czcigodni kapłani, droga Pani Ewo, Pani Tereso, Pani Zofio, kochani bracia i siostry. Kolejny dzień naszych rekolekcji intronizacyjnych Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzisiaj krok dalej. Pragniemy zaprosić Pana Jezusa do naszych rodzin, do naszych domów, aby przyznać Mu należne pierwsze miejsce, by Jego Ewangelia, Jego nauka była dla nas na pierwszym miejscu. Kiedy Chrystusa zapraszamy do naszych rodzin, do naszych domów, to przynosi miłość, przynosi radość, pojednanie. To wszystko, co najpiękniejsze. To, czego najbardziej potrzebujemy, co jest najdroższe. Tak bardzo potrzeba nam zapraszać Jezusa, być z Jezusem wobec różnych sytuacji trudnych, problemów, które dzisiaj dotyczą rodziny. Dzisiaj mówi się dużo na temat zagrożeń, które spadają na rodziny. Ktoś zauważył, że mniej należy mówić o kryzysie rodzin, chociaż też trzeba mówić, ale trzeba sięgnąć głębiej, więcej mówić na temat kryzysu małżeństw, bo przecież rodzina zbudowana jest na małżeństwie, przymierzu mężczyzny i kobiety, które jest obrazem przymierza Chrystusa i Kościoła. I te wszystkie problemy, które spadają na małżeństwa, automatycznie są przenoszone na rodziny. Siostra Łucja mówiła, że ostateczna walka pomiędzy dobrem, Bogiem, a siłami zła rozegra się o rodzinę, o małżeństwo. I my przecież jesteśmy tego świadkami na co dzień, tych sytuacji, kiedy tak wiele sił chce zniszczyć rodzinę, zniszczyć Boży ład, Boży porządek. Ojciec Święty Benedykt XVI mówi, kto niszczy Boży ład, Boży porządek, ten niszczy człowieka. Nie może być inaczej. I pierwsza prawda, którą trzeba sobie powiedzieć, tak zwana oczywista oczywistość, ale te oczywiste prawdy mają to do siebie, że często nie są zauważalne, to, że Pan Bóg wymyślił małżeństwo. Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. Ktoś powie, że to jest oczywiste, no ale sytuacja jest bardziej skomplikowana. Bóg jest twórcą małżeństwa i jako Jego twórca sam wie najlepiej, jak pomóc różnym trudnym sytuacjom, jak zaradzić wszelkim bolączkom, problemom małżonków. Na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, aby stanowili jedno, aby zaludniali ziemię. Tak jest Boży plan. I zobaczcie, wszelkie ideologie demoniczne, złe z gruntu gender, promocja LGBT, homoseksualizmu, to wszystko uderza w same podstawy Bożego ładu. Szatańska siła, która chce zniszczyć, zniweczyć Boży zamysł, Boży porządek, Bożą harmonię. Druga prawda, którą trzeba sobie powiedzieć, to jest to, że sakramentalny związek mężczyzny i kobiety jest ciągłym obdarowywaniem, zasilaniem Bożą łaską. O tym jest dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. To można sobie tak prosto wyobrazić, że Jezus jest jak pięć drzew, a my jak gałązki, którzy jesteśmy wszczepieni, włączeni w Boży pień, zjednoczeni z Jezusem. Jeśli trwamy w Bogu, przynosimy owoc obfity. W naszym organizmie ciągle krąży Boża łaska, Boża miłość. Jesteśmy podłączeni do źródła miłości, do Boga. Jednoczymy się z Bogiem wtedy, kiedy się modlimy, kiedy czytamy Pismo Święte, przede wszystkim, kiedy przyjmujemy Jezusa w Komunii Świętej. To najświętszy czas. Jezus do nas przychodzi. Napełnia nas swoją obecnością, miłością. A więc sakramentalny związek małżeński to ciągłe obdarowywanie darami Ducha Świętego. To zasilanie Bożą miłością. Że Pan Bóg tą naszą zwyczajną ludzką miłość, ograniczoną, kruchą, podnosi do rangi sakramentu. I gdybym was zapytał, drodzy małżonkowie, tutaj obecni, rodzice, wdowy, wdowcy, o jakieś trudne sytuacje z waszego życia małżeńskiego, rodzinnego, to myślę, żebyście powiedzieli, że takie były, bo przecież żyjemy na tym świecie. Nasze życie to nie jest bajkowy serial, gdzie wszyscy poklepują się po ramieniu i mówią, na pewno będzie dobrze. Życie jest inne. Kochani bracia i siostry, tego nie rozumieją ludzie, którzy patrzą inaczej, bez Boga na świat. Można powiedzieć, patrzą przez inne okulary. To jest wielka łaska. Trzecia prawda to to, że rodzina jest domowym kościołem. Tą wspólnotą, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię Boże. To jest wspólnota, która rodzi do życia, ale również rodzi do wiary. Nie można przekazać dzieciom czegoś, czego się samemu nie ma. Jeśli rodzice mają wiarę, kochają Boga, przekażą wiarę swoim dzieciom. Mama księdza Jerzego Popiełuszki mówiła, że najważniejsze zadanie rodziców na tym świecie to dać Boga swoim dzieciom. Dać Boga swoim dzieciom. To najważniejsze zadanie rodziców. Pamiętam, podzielę się sytuacją z mojego życia, kiedy moi rodzice przystąpili do ruchu domowego kościoła, do oazy rodzin, to zaczęliśmy się wspólnie modlić. I to jest rzecz bardzo ważna. Myślę, że to byłaby piękna pamiątka też naszych rekolekcji, aby się w rodzinach, w małżeństwach wspólnie modlić. Być może, że tak jest w waszych domach. To bardzo dobrze. Jeśli nie, to weźcie to pod rozwagę, kochani bracia i siostry. Może warto dzisiaj, w ten dzień, to nasze święto rodzinne, które daje nam Pan. To może być krótka modlitwa, krótkie spotkanie. Wspólny pacierz, dziesiątek różańca. To tak bardzo łączy, cementuje rodzinę. Ktoś zauważył z młodych małżonków, im bliżej jesteśmy Pana Boga, tym bliżej jesteśmy samych siebie. Tak musi być, bo przybliżamy się do źródła miłości. Rodzina jest rzeczywiście prawdziwie domowym kościołem. Jakie to jest szczęście, kiedy dziecko przychodzi na świat w rodzinie pobożnej, w rodzinie normalnej, tam, gdzie kocha się Boga i drugiego człowieka. I takie szczęście miała służebnica Boża Rozalia Celakówna, o której już trochę mówiłem podczas naszych rekolekcji. Urodzona w 1901 roku w Jachówce, niewielka miejscowość koło Makowa Podhalańskiego, przyszła na świat jako najstarsze dziecko z ośmiorga dzieci, rolników, ludzi prostych, a jednocześnie rozmodlonych, oczytanych, mądrych. I tam w ciągu dnia kilka razy rodzina spotykała się na modlitwie. Kilka razy. Rozalia będzie wspominać, że pierwsze wyrazy, których nauczyła się, to były słowa Jezus i Maryja. To mama była pierwszą nauczycielką wiary. To mama kreśliła znak krzyża na czole dzieci, opowiadała o Panu Bogu. I również i tato, który był, można powiedzieć, strażnikiem moralności swoich dzieci. Sąsiedzi wiedzieli, że w tym domu nie ma wulgarnego słownictwa. Nawet nie ma dwuznacznych słów. Rodzice wpajali swoim dzieciom, że kiedy przychodzą ubodzy, biedni do ich domu, to w ich osobach przychodzi Chrystus. Później jako młoda 23-letnia dziewczyna, kiedy opuści dom rodzinny, pojedzie do Krakowa i podejmie posługę, bo tak trzeba powiedzieć, służbę jako pielęgniarka w szpitalu, ma w sobie wielką wrażliwość, wielką miłość do tych ludzi, których Pan Bóg postawił na jej drodze. Ma to w sobie wielką miłość i wrażliwość. To rodzice kładli podstawy pod jej wielką miłość do Eucharystii, do mszy świętej, do adoracji Najświętszego Sakramentu. To wyniosła z domu. Już od najmłodszych lat wybrana przez Boga jako narzędzie. Też osoba Jana Pawła II, pamiętamy, Jan Paweł II wspominał, widział swojego tatę, który się modli, że to nie było na pokaz, ale rzeczywiście, jaki musi być obraz Boga w głowie dziecka, kiedy widzi mamę czy tatę, którzy się modlą. Myślę, że dziecko może sobie wyobrażać, że Bóg jest kimś wielkim, kimś wspaniałym. Skoro mój kochany tato, mama klęczą, to musi to być osoba wyjątkowa. Drodzy bracia i siostry, można sobie zrobić dzisiaj pewne ćwiczenie. Też wybrałem jako czytanie słynny fragment hymnu o miłości. Znamy ten fragment, często odczytywany podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego. I można sobie ten tekst jeszcze raz dzisiaj przeczytać. 13 rozdział. I tam w miejsce słowa miłość drogi bracie i siostro, wstaw swoje imię. Takie małe ćwiczenie, wstaw swoje imię i niejako na nowo odczytaj ten fragment. Jaka powinna być nasza miłość? Dzisiaj w czytaniach pojawia się jak klucz słowo wytrwałość. Abyśmy wytrwali. Jezus mówi, wytrwajcie w miłości mojej. Jezus powie, miłość wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Kiedyś czytałem historię nawrócenia polskiego muzyka rock'n'rollowego Ireneusza Dudka. Myślę, że niektórzy znają tą postać, bardziej popularny na przełomie lat 80. i 90. Grał wiele koncertów, często wtedy był pokazywany w telewizji. I mało kto wie, że u szczytu popularności ten człowiek zmagał się z bardzo poważnym problemem alkoholowym. Później powie, że gdyby nie to, że był właśnie wychowywany po katolicku, i gdyby nie to, że ma mądrą żonę, to prawdopodobnie to wszystko by się źle skończyło. W latach 80. przez kilka lat mieszkali w Holandii, potem przenaglany jakimś wewnętrznym głosem mówi do swojej żony, słuchaj, wracajmy do Polski, czuję, że w kraju czeka nas coś ważnego. I po kilku latach wielka tragedia dosięgnęła tą rodzinę. Zmarła najmłodsza córka, Dorotka, chodziła wtedy do szkoły podstawowej, miała 7 lat. Zachorowała na ciężką chorobę. I później Ireneusz Dudek i jego żona powiedzieli, że bez Boga nie da się tego ciężaru udźwignąć, nie da się tego doświadczenia przejść. Ale powiedział, jeśli jesteśmy z Bogiem, to rzeczywiście jesteśmy w stanie każdą sytuację, nawet najtrudniejszą w naszym życiu, pokonać. Powiedział, gdyby nie modlitwa, gdyby nie rekolekcje, to byśmy nie unieśli tego ciężaru. Ale zobaczcie, był wychowywany po katolicku. Gdzieś to może w jego życiu się zatarło, może gdzieś to zostało przysypane, sumienie zagłuszone, ale to wszystko się gdzieś pojawiło, odezwało. Odezwało w tym człowieku. Czytałem kiedyś wyniki pewnej ankiety robionej w Stanach Zjednoczonych przez pewną panią profesor, która na polu czysto naukowym udowodniła zależność między modlitwą a trwałością małżeństwa. I doszła do następujących wniosków, że tam, gdzie rodzice, małżonkowie się modlą razem, idą na mszę świętą, to te rodziny, te małżeństwa są nierozerwalne. To jest jakieś tam miejsce po przecinku. Natomiast tam, gdzie nie ma wspólnej modlitwy, nie ma pójścia do kościoła, to wszystko się rozsypuje. Co drugie, co trzecie małżeństwo. Ja przyjechałem z Dolnego Śląska, tam niedaleko jest duże miasto, kiedyś bardzo uprzemysłowione, Wałbrzych. Duże miasto. Tam podobno, księża mi mówili, co drugie małżeństwo się rozpada. Co drugie. A więc sytuacja dramatyczna. Można powiedzieć, że to idzie jak walec, który wszystko rozbija, co znajdzie na swojej drodze. I można zadać pytanie, czy jest lek na to? Gdzie szukać ratunku na fale laicyzacji, dechrystianizacji? Gdzie szukać ratunku? My wiemy gdzie, jako ludzie wierzący. Dlatego Pan Jezus daje nam tak piękną rzeczywistość, jak zaproszenie Go do naszych rodzin, jak intronizacja w naszych rodzinach. Już 100 lat temu ten problem już się pojawiał mocno, ale Pan Bóg powołał pewnego człowieka, to był ojciec Mateo, peruwiański zakonnik, misjonarz, apostoł intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach. I on mówił o intronizacji w rodzinach, że to jest skuteczne lekarstwo, bardzo skuteczne lekarstwo na rozpad rodzin, na laicyzację, na wszelkie plagi, które rodzinę dotykają. Kochani bracia i siostry, tak jak powiedziałem, intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszych rodzinach to jest po prostu przyznanie Jezusowi pierwszego miejsca, należnego Mu miejsca w naszych rodzinach. To jest zobowiązanie, że Panie Jezu, w naszych domach, w naszych miejscach, tam gdzie mieszkamy, chcemy żyć Ewangelią, chcemy zachowywać Twoją naukę. I co ważne, to nie jest stan jednorazowy, to nie jest jakaś sytuacja jednorazowa, ale zobowiązujemy się na co dzień żyć Twoją Ewangelią. To ma być trwały stan naszego życia. I dzisiaj to się ma dokonać. Dzisiaj w godzinie apelu jasnogórskiego. I nie musimy za to płacić, nie musimy, nie wiem co robić, Jezus czeka na naszą decyzję. I dlatego też, kochani bracia i siostry, o tym mówiłem i również dzisiaj po każdej mszy świętej, po tej również, będzie można jeszcze wziąć materiały. Będą też te akty intronizacyjne, których nam troszeczkę brakło, ale będą. I te książeczki, intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszych rodzinach. Tutaj macie cały przebieg. Tutaj jeszcze jest obrazek Chrystusa Króla dołączony. Wszelkie obrazki, te również przynieście na jutro. Ksiądz biskup Stanisław je poświęci podczas mszy świętej. Ale chcę jeszcze powiedzieć o tej małej książeczce. To jest nie tylko pamiątka naszych rekolekcji, ale przewodnik. Bardzo praktyczna rzecz. Dzisiaj to uroczyście ma się dokonać w waszych domach. Ale do tego aktu należy powracać. Z racji ważnych jubileuszy w rodzinie, może imienin. I tutaj macie dokładnie wszystko napisane. Jak to nabożeństwo przeprowadzić? Zgromadźcie się w godzinie apelu jasnogórskiego przed obrazem Chrystusa Króla bądź Bożego Serca. Najlepiej niech zbierze się cała rodzina. Jeśli kogoś nie ma, bo może za granicą, może w pracy, to niech łączy się z wami duchowo. Możecie powiadomić, że w tej godzinie łączycie się razem. Jeśli ktoś jest sam, niech też duchowo łączy się, może wdowa, wdowiec ze zmarłym współmałżonkiem. I tutaj zaczynamy od znaku krzyża. Można przeczytać fragment z Pisma Świętego. Głowa rodziny może odczytać piękny akt intronizacyjny Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach. Można odmówić dziesiątek różańca, zaśpiewać pieśń, a na odwrocie obrazu, przed którym się zgromadzicie, pod datą dzisiejszą napiszcie swoje imiona, nazwiska. To bardzo ważny moment w życiu waszych rodzin, w waszych domach, że dzisiaj uroczyście podczas rekolekcji intronizacyjnych Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprosiliście Jezusa pod wasz dach, do waszego domu i zobowiązujecie się, że chcecie żyć z Jezusem w przyjaźni na co dzień, zawsze Go stawiać na pierwszym miejscu. Kochani bracia i siostry, Jezus jest źródłem miłości. Tak jak usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii świętego Jana, bez Niego nic nie możemy uczynić. I nieraz tyle spraw wydaje się tak trudnych, tak nie do pokonania. Z Bogiem można wszystko. Chciałbym wam opowiedzieć historię niezwykłej miłości, niezwykłego małżeństwa. Być może czytaliście, bo w prasie katolickiej już na temat Chiary, bo o niej chcę powiedzieć, Chiary Corbella Petrillo, już jest trochę głośniej. 21 września ruszył proces beatyfikacyjny młodej osoby. Chiara żyła tylko 28 lat. Urodzona w 1984 roku w Rzymie. Przychodziła do naszego kościoła redemptorystów, tam gdzie jest oryginalna ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Śpiewała w chórze. Była bardzo ładna, miała wiele planów. Modliła się o to, żeby spotkała w swoim życiu tego jedynego wybranego. I kiedy podczas pielgrzymki do Medjugorja poznała Enrika, to wiedziała i on również, że są dla siebie stworzeni. Później zawierają sakramentalny związek małżeński. Kiedy Chiara jest w ciąży z pierwszym dzieckiem, to jest dziewczynka, otrzyma imię Maria. Lekarze stawiają straszną diagnozę. Mówią, że dziecko jest ciężko chore. Przyjdzie na świat bez nóżek. Dziecko zmarło po 40 minutach. Rodzice zdążyli jeszcze wezwać zaprzyjaźnionego kapłana, który ochrzcił dziewczynkę. Rodzice modlą się dalej. Nie złorzeczą Panu Bogu. Chiara jest w ciąży po raz drugi. To jest chłopiec. Otrzyma imię Dawid. I niestety sytuacja się powtarza. Lekarze mówią do nich, do rodziców, że dziecko jest ciężko chore. Umrze kilka godzin po urodzeniu. Rodzice niezmordowanie modlą się. Nie ustają w modlitwie. Mówią, Bóg nie popełnia błędu. Są tacy, którzy mówią, jak możecie się dalej modlić? Jak wy to wszystko wytrzymujecie? Jak wy to wszystko znosicie? Jeszcze wierzycie? Tymczasem oni się modlą i Pan Bóg wysłuchał tej pokornej modlitwy. Chiara jest w ciąży po raz trzeci. Dziecko jest zdrowe. Rozwija się dobrze. ale kiedy jest w trzecim miesiącu ciąży, lekarze wykrywają na jej języku jakąś małą grudkę. Później się okaże, że to wyjątkowo złośliwy rodzaj nowotworu, który błyskawicznie atakuje ciało. Młoda matka stoi przed dramatycznym wyborem. Czy poddać się natychmiast terapii, ale wtedy dziecko zginie, czy też opóźniać terapię. Wybiera to drugie, podobnie jak bohaterska matka Gianna Beretta Molla. Pamiętamy w latach 60. włoska, również włoska lekarka, która oddaje życie za swoje czwarte dziecko. I pomimo wysiłków lekarzy, rok po urodzeniu synka, Francesca, tak otrzyma, takie imię otrzyma, Chiara umrze. I pogrzeb nie przypominał typowego pogrzebu. Raczej ci, którzy patrzyli z zewnątrz, odnosili wrażenie, że uczestniczą w uroczystości ślubnej. Chciała być pochowana w białej sukni ślubnej, a niektóre utwory, które grano podczas ceremonii pogrzebowej, skomponował małżonek Enrico, również uzdolniony muzycznie. I chciałbym wam, kochani bracia i siostry, przeczytać kilka zdań z testamentu matki do dziecka, wówczas jednorocznego Franciszka. Ten testament podczas pogrzebu odczytał małżonek. Chiara tak napisała. Pewnego dnia urodziliśmy się po to, by nigdy nie umrzeć. Moje dziecko, cokolwiek będziesz robił w życiu, nigdy się nie zniechęcaj. Pamiętaj, że jeśli Bóg coś ci odbiera, to po to, aby dać ci coś więcej. W życiu liczy się tylko miłość. Celem naszego życia na ziemi jest niebo, a oddanie życia z miłości jest czymś naprawdę pięknym. Francesco, idę do nieba zająć się Marią i Dawidem, a ty zostaniesz z tatą. Tam będę się za was modlić. Pan Bóg od zawsze chciał, żebyś żył. I On sam wskaże ci drogę, jeśli otworzysz przed Nim swoje serce. Zaufaj Mu, bo naprawdę warto. Chiara, twoja mama. Po pogrzebie zapytano męża, jak wyście to wszystko znieśli, pomimo oceanu łez, które wylaliście, nie złorzeczyliście Panu Bogu ani przez moment, nie odwróciliście się od Boga. I on powiedział, i myślę, że to jest najlepsze podsumowanie naszej dzisiejszej nauki rekolekcyjnej. Powiedział tak, Chiara odeszła do swojego oblubieńca Jezusa, który umiłował ją o wiele bardziej niż ja. Ona z miłości do Chrystusa czerpała siłę do miłości małżeńskiej. Z miłości do Chrystusa czerpała siłę do miłości małżeńskiej. Kochani bracia i siostry, ja myślę, że to jest to. To Bóg jest największą siłą. Bóg jest miłością i nawet najtrudniejsze sytuacje naszego życia jesteśmy w stanie przejść z Bogiem. Rzeczywiście tak jest. Ta historia Chiary i Enrica jest historią bardzo bolesną, bardzo mocną, ale to nie jest historia tragiczna. Tak naprawdę to jest historia zwycięstwa miłości nad śmiercią. To historia pełna nadziei. Chiara odchodziła uśmiechnięta, adorując Najświętszy Sakrament. I dzisiaj za jej wstawiennictwem już wiele osób odzyskało zdrowie. Można się modlić przez jej wstawiennictwo w różnych trudnych sprawach małżeńskich, rodzinnych. Taka jest siła miłości. I dzisiaj, kochani bracia i siostry, ta wspaniała rzeczywistość, to wspaniałe nabożeństwo, do którego jesteście zaproszeni. Jutro spotykamy się na ostatnim, już najbardziej uroczystym momencie naszych rekolekcji intronizacyjnych. Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze społecznym. Uroczysta, piękna liturgia o godzinie 18 pod przewodnictwem księdza biskupa Stanisława Jamrozka. Godzinę przed mszą świętą o godzinie 17 wspólnota dla intronizacji poprowadzi adorację Najświętszego Sakramentu. Po kazaniu będzie szczególnie uroczysty, podniosły moment, kiedy poszczególne delegacje, różne stany będą wypowiadały piękne słowa, akty intronizacyjne, które będą się kończyły wezwaniem Króluj nam Chryste, tymi słowami. My będziemy również dołączali się i łączyli duchowo z tymi, którzy jutro te słowa wypowiedzą. Przypomnę, że dzisiaj po mszy świętej będzie próba to dotyczy tylko tych osób, które biorą udział w delegacjach. Dziękuję również za ofiary, które składacie przez czas naszych rekolekcji na rzecz mojego klasztoru w Bardzie Śląskim. Z naszej strony jako redemptoryści obiecujemy modlitwę w waszych intencjach. I proszę was już na koniec o modlitewne, rekolekcyjne skupienie. Tak jak Pan Jezus mówił do Rozalii cichym, tajemniczym, słodkim głosem. Takim głosem mówi Jezus. Trwajmy w tym skupieniu. Przed błogosławieństwem jeszcze dzisiaj oddamy głos pani Ewie Nosiadek, rodaczce, która jest w swojej parafii rodzinnej. I pani Ewa też do nas powie piękne świadectwo. Bardzo was prosimy, kochani bracia i siostry, dobrze ten czas przeżyjmy, nie zapomnijmy o dzisiejszej godzinie apelu jasnogórskiego. Amen.